Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeżeli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, tegoroczna oktawa uroczystości Bożego Ciała jest dla nas zaproszeniem, abyśmy w tym roku poświęconym Eucharystii rozważali i odkrywali, czym jest Eucharystia, uznawać naukę Kościoła o Eucharystii. Za nami już dwie wielkie katechezy. Ta pierwsza pokazywała Eucharystię jako rzeczywistość, w której człowiek zaproszony jest, aby w postawie wdzięczności błogosławić Boga za wielkie dzieła, za wielkie czyny, które wśród nas dokonuje. Potem w dniu wczorajszym mieliśmy katechezę, która pokazywała nam źródła Eucharystii. Odkrywaliśmy świadectwa Nowego Testamentu, które opowiadały o samym momencie ustanowienia Eucharystii. To źródło, tak mówimy, to źródło świętego Pawła, to źródło świętego Mateusza, czyli palestyńskie, i to źródło antiocheńskie. Przypatrywaliśmy się też praktyce tych pierwszych liturgii, pierwszych celebracji we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj chcemy zobaczyć, odkryć w Eucharystii ten wymiar pokarmu. Eucharystia jako sakrament pokarmu, jako sakrament, w którego centrum jest posiłek, a właściwie trzeba by powiedzieć lepiej zjednoczenie między człowiekiem i Bogiem, które dokonuje się przez posiłek. Zauważmy znak, który Pan Bóg nam daje, który we wspólnocie razem przeżywamy. W centrum Eucharystii słyszymy to zaproszenie, które wypowiada główny celebrant w imieniu Jezusa: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Jeść i pić, spożywanie, święta, święta uczta. Moi drodzy, kiedy patrzymy do tradycji biblijnej, bo ona jest dla nas punktem odniesienia, bo ona jest najwłaściwszym środowiskiem, które wyjaśnia nam Eucharystię jako sakrament także pokarmu, to widzimy, że od samego początku, możemy powiedzieć, od samego początku spożywanie pokarmów, jedzenie było z jednej strony okazją do tego, aby pielęgnować wdzięczność. Bo przypomnijcie sobie to piękne polecenie, które ojciec Adam dostał w raju, kiedy Pan mu powiedział: ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz spożywać. Możesz jeść wszystkiego, co zechcesz. Wszystko jest dla ciebie. drzewie poznania dobra i zła, Bóg powiedział, nie możesz go spożywać. Ale zobaczcie, ta pierwsza rzeczywistość, człowiek stworzony, człowiek obdarowany istnieniem, zostaje postawiony jako ten, który może spożywać, ten, który może jeść. Potem przypomnijcie sobie ojciec Noe po potopie, kiedy Pan Bóg mu poszerza, możemy powiedzieć, jadłospis, kiedy Pan Bóg mówi, możesz spożywać owoce, możesz spożywać rośliny, ale także możesz spożywać mięso. Ale Bóg mówi, przepraszam za skrótne słowy, nie jesteś zwierzęciem, nie możesz spożywać mięsa jak zwierzę. I dlatego Bóg ustanawia zasadę, nie możesz być krwiożerczy, nie możesz spożywać krwi. I potem tradycja biblijna od ojca Mojżesza, ten podział pokarmów, które można spożywać, te, których nie można spożywać, one wszystkie nam pokazują, że w Bożym zamyśle, w Bożym planie człowiek, który spożywa, człowiek, który się karmi, człowiek, który je, ma to czynić w pewnej postawie wdzięczności, ale też z poszanowaniem reguł i zasad, które ustanowił Bóg. Ale zwróćmy uwagę w kontekście, jeżeli mówimy o Eucharystii jako sakramencie pokarmu, spróbujmy przyjrzeć się tym biblijnym opowiadaniom, które w wyjątkowy sposób zapowiadają Eucharystię jako pokarm. I tutaj myślę, że dla wszystkich z nas oczywistym, jasnym są te wydarzenia czasu wyjścia. Oto kiedy każdego ranka lud Boży, pomijając święty dzień szabatu, kiedy lud Boży wstawał rano i karmił się manną, tam najbardziej widział, że jest to życiodajny pokarm. Ale proszę siostry i brata, co było najistotniejsze? Że wiedział, że ten pokarm idzie z ręki Boga. On nic nie robił. Oni widzieli, kochani, piach albo kamloty, albo skały na tej pustyni. To nie było tak, że jaka trawka czy coś. Nie. Tam była śmierć. I można powiedzieć, wieczorem kładli się spać i wokół była pustynia. Ale kiedy rankiem wstawali, Pan Bóg im dawał życie, że mogli wstać, pochwalić Go, otwierali oczy, wychodzili przed namiot i widzieli zasłane manną obszary. Chodzili i zbierali. I wtedy normalną rzecz, żywność, jedzenie mamy od Pana. To Pan nam daje posiłek. To Pan nam daje jeść. I potem te ptaszki, które przyleciały, potem woda ze skały. To zawsze z przekonaniem, to zawsze z tym jasnym stwierdzeniem, z ręki Boga to wszystko pochodzi. Albo przypominamy sobie teraz ojca Eliasza, którego czytamy, te kruki, co mu jedzenie przynosiły, z ręki Boga. A kiedy miał depresję, kiedy był załamany, bo królowa Jezabel chciała go zabić, jak poszedł na pustynię i mówi, Boże, nie chce mi się żyć, chcę umrzeć, położył się, ledwo głowę przyłożył do kamienia, anioł go budzi, mówi, wstawaj, bierz i jedz. Posiłek, który przynosi życie, posiłek, który podtrzymuje życie, posiłek, który z czasem zaczyna nabierać coraz bardziej takiej wartości symbolicznej, coraz bardziej zaczyna oznaczać, że tym prawdziwym pokarmem jest to, co wychodzi z ust Bożych. I my doskonale już, kochani, przypominamy sobie ten moment, kiedy Jezus jest kuszony na pustyni, kiedy demon mu mówi: jesteś głodny, spraw, żeby ten kamień stał się chlebem. Jezus mówi: nie, nie, nie. Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I wtedy święty Izrael od Jezusa już otrzymuje to konkretne wyjaśnienie, że ten chleb, te przepiórki, ten pokarm, który dostawali na pustyni, to była zapowiedź innego pokarmu, tego pokarmu, który jest nieśmiertelny. Tego pokarmu, który podtrzymuje nieśmiertelność. I ta piękna uroczystość Bożego Ciała, ostatni czwartek, i Jezus, który tam w synagodze w Kafarnaum mówi: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, chleb mój, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i krew moją pije, ma w sobie, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Widzimy więc Jezusa, który ma odwagę poprowadzić tę refleksję o pokarmie jeszcze dalej, bo ma odwagę powiedzieć, że oto On jest pokarmem, że tamten pokarm tam na pustyni to była tylko zapowiedź. Możemy powiedzieć, to było pewne proroctwo, które miało się wypełnić. I teraz przychodzi ta ostatnia wieczerza. Przychodzi ten moment, który jest dla nas tak wszystkich znany. Wszyscy doskonale pamiętamy to wydarzenie. I dla nas zostaje ten obraz z jednej strony Jezusa, który karmi, Jezusa, który w czasie tej wieczerzy, gdzie uobecniamy Paschę, wypowiada te słowa: ciało moje, krew moja. I teraz, co się wtedy dokonuje, kochani? Obdarzając chleb i wino nowymi znaczeniami, nie wyjaśnia ich, lecz je przekształca, nie tłumaczy niczego, lecz decyduje, oświadcza: to jest ciało moje. Od tego momentu chleb staje się jego ciałem, krew staje się jego napojem. Wino staje się jego krwią. I nie ma tutaj już, moi drodzy, odwołania, nie ma miejsca na symbolikę. To jest pewna realność. I proszę zauważyć, że przychodzi ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, że to nie jest przypowieść, że jest to konkretne słowo. Ale co znaczy to konkretne słowo? Że oto człowiek powołany jest, aby jeść. Człowiek powołany jest do jedzenia, do spożywania ciała. Tu na ziemi już ma spożywać. Tu na ziemi ma już się karmić. I teraz, bracie i siostro, dochodzimy do tego ważnego momentu w naszym duchowym życiu. Dla nas ta Eucharystia jest bardzo ważna. Mamy ten znak wielkiego wybrania od Boga, że mamy kaplicę adoracji. Mamy ten piękny zwyczaj procesji. Ale proszę siostry i brata, tym, co jest najistotniejsze dla Eucharystii, tym, co jest najbardziej podstawowe, to jest spożywanie. Tym, co jest najistotniejsze, to jest spożywanie, bo
Eucharystia jest dla spożywania. Dla spożywania. Bożym pragnieniem jest to, żeby dać człowiekowi jedzenie, od raju pokazane. Bożym pragnieniem jest to, żeby to jedzenie, które dostaje człowiek, podtrzymywało jego życie, było życiodajne. I to, co sprawia pokarm fizyczny dla naszego ciała, to sprawia duchowy pokarm dla naszej osoby. Oto Bóg daje nam siebie, abyśmy nakarmieni Nim mieli w sobie życie i nigdy tego życia nie utracili. I ostatnia myśl, ostatnie zdania według Bożych zamysłów, to co mamy tutaj jako Eucharystię, to nas ten święty pokarm ciała Pańskiego, On wprowadza nas w rzeczywistość duchową, bo tak jak mówili prorocy, zwłaszcza możemy sobie tutaj przypomnieć 25 rozdział Księgi proroka Izajasza, jest Boży zamysł i Boży plan tej wiecznej uczty w niebie, tej uczty wiecznej, która już nigdy się nie zakończy. To, co tutaj doświadczamy, to jest takie wprowadzenie. To, co tutaj doświadczamy, to zjednoczenie w czasie spożywania ciała i krwi Pana. To zjednoczenie z Nim. To będzie przeniesione tam, do nieba. Gdzie w tym miejscu, o którym Izajasz mówi, że jest jak góra, że tam będzie ta wieczna uczta, to spożywanie, to karmienie się, aby jedność między człowiekiem i Bogiem, jedność między ludźmi, żeby nabierała tego, możemy powiedzieć, charakteru ciągłego świętowania, żeby to życie było ciągle podtrzymywane, żeby to życie było ciągle rozwijane tym darem, tym pokarmem, który pochodzi z rąk Pana. Więc to, co tutaj mamy, to, co czcimy, to, co błogosławimy Chrystusa Eucharystycznego, to jest jak brama, która jest otwarta przed nami, przez którą wchodzimy do nieba i już tutaj mamy przedsmak tej społeczności, tego zjednoczenia, tej miłości, tego życia, które będzie karmione, rozwijane tam, w niebie, gdy przyjdzie czas wyznaczony przez Boga. A teraz niech płynie nasza wdzięczność. Niech ciało Pana staje się prawdziwym pokarmem, realnie przyjmowanym, realnie spożywanym. A ci, którzy nie mogą, niech w tęsknocie i w pragnieniu wołają: przyjdź, nakarm mnie, przyjdź, napój mnie, bo bez Ciebie, Jezu, nie mogę żyć. Amen.